z ruchem opozycyjnym, o którym swoją drogą z wolnej Europy żeśmy i tak wiedzieli o tym, co się dzieje w Rususie, czyli w Radomiu i o powstaniu Komitetu Obrony Robotników. To były bardzo ważne informacje i to wszystko było takim, dla mnie to było impulsem do podjęcia następnych kroków.
Bardzo dziękuję. Panie Zbigniewie, jak wyglądała sytuacja u Pana? Skąd jakby ta motywacja do działania? Skąd te działania włączone jest?
Na wstępie może mała dygresja na temat tego, czy WZZ rzeczywiście miał jakikolwiek wpływ na strajki. Mianowicie pytanie należało postawić, czy gdyby nie istniały WZZ przed sierpniem, to czy efekt strajków sierpniowych, które najprawdopodobniej i tak by się odbiły na wielką skalę w Polsce, czy efekt tych strajków rzeczywiście byłby podstawie Solidarności, tego Związku Zawodowego. No tutaj śmiem to mówić. Najprawdopodobniej historia wytoczyła by się wtedy inaczej. Natomiast jeżeli chodzi o mój początek, jestem prawie chyba najmłodszy, tamtych wcześniej miałem 18-19 lat. Kontakt z Warszawą, z Kołem nawiązał pierwszy mój brat Andrzej Jakubsewicz, który przekazał Panu tutaj pozdrowienia. No i cóż, taki chyba raczej młodzieńczy odruch zdziwienia między tym, co oficjalnie się podaje w oficjalnych środkach masowego rażenia, a tym, co nagle jest z tych mniej oficjalnych. Na mnie zadziałało to w ten sposób, że postanowiłem raczej skupić się właśnie na zdobyciu jak największej ilości różnego rodzaju bibuły w przyszłości i kolportowaniu jej obojętnie z którego źródła, po to, żeby ludzie sami mieli dostęp do tej innej informacji, żeby mogli sami wybrać. Nie wiem, czy tak samo zrobić, gdybym miał 25 czy 30, kiedy miałem na 18-19.
Panie Henryku, to teraz do Pana pytanie. Tutaj właśnie Pan Mirosław powiedział, że te działania rozpoczęły się od tego buntu, od tego sprzeciwu wobec tej brzydoty i później spotkaliście się u Państwa, między innymi u Państwa w mieszkaniu. Jakie były Pana pierwsze myśli? Jak Pan wspomina to spotkanie właśnie z tą grupą gryfińsko-szczecińską? Znaczy z tymi pierwszymi osobami, przedstawicielami dopiero formującej się grupy.
Po pierwsze chciałem podziękować za to spotkanie, bo już pierwsza część pokazała, to bardzo ciekawe jest. Te kontrowersje, dochodzenie do prawdy i generalnie można powiedzieć, to spotkanie, ale również doświadczenia wcześniejsze pokazują, że tak naprawdę pewną wielkość prawdy osiąga się w różnorodności, w tym sporze, w tym pokazywaniu różnych idei. I takie jest też moje doświadczenie opozycyjne i też potwierdza to też, co Stefan powiedział o tym, że z różnych źródeł można było brać różne pomysły i one potem ostatecznie kształtowały pewną myśl. I generalnie taką mam pewną sugestię do Pana Prezesa, do działaczy, do pracowników IPR-u, że jeszcze jest pewne wielkie pole do zrealizacji i to jest zadanie dla IPR-u. Jak kształtowała się myśl robotnicza, która doprowadziła do powstania Solidarności, bo to było, tu były pewne elementy pokazane, to bardzo ciekawe i skomplikowane, zaczynając od Pałuki, a może jeszcze wcześniej od doświadczenia strajków lubelskich i tak dalej. Nie chcę teraz tego rozwijać, ale jest to niesłychanie i dodatkowo jeszcze w tym starciu z SB, które bez przerwy chciało to zniszczyć. No a teraz wracam do naszego tego. Więc to, co, że to była jakby konsekwencja naszego zamiaru. To znaczy, Ludka powiedziała, że zaczęło się od tego, od ruchu humanitarnego, że w momencie, kiedy są prześladowani ludzie, to niezależnie od twoich poglądów, jesteś zobowiązany moralnie do pomocy i dopłaty jazdy do usług. To było jeszcze przed powstaniem GOR-u, bo akcja pomocy robotnikom ursuskim zaczęła się w połowie lipca 1976 roku i przez dwa miesiące jeździliśmy codziennie do Ursusa, potem jeszcze druga część do Radomia, żeby zebrać te wszystkie informacje, żeby wystąpić w obronie siedzących robotników, żeby walczyć o ich uwolnienie, ale również o przyjęcie do pracy. I dopiero 23 września 1977 roku powstał KOD, jako pewne zwieńczenie tej akcji, a Ruch Obrony Praw Człowieka Obywatela powstał w marcu 1977 roku, czyli pół roku później, tak? To żeby to była taka kolejność. I teraz w naszym działaniu bardzo ważne było to, co mówił Pan Prezes Szarek, czyli ta działalność w sensie prasy podziemnej bibuły, gdzie kanonem było jawność. podpisuje to imieniem, nazwiskiem, adresem. Jeśli was do robotnika, to tam są adresy podane. I tak samo jak powstały roboty, wolne związki zawodowe, to były adresy podane, do kogo się trzeba zgłosić. Jan Krzysztof Kęs ładnie to ujął w swoim baladzie i wierszu, który mówił tak. Tak mógł, to mógł myśleć Haszek, żeby słowem czołgi bawić, albo słowem czołgi straszyć. Tak bez miejskiej partyzantki, bo byli tacy, którzy byli zwolennikami miejskiej partyzantki, nie chcę ich teraz na listę wymienić, ale są tak, byli tacy, z dynamitu prohibicją, wciąż próbując dojść swych racji papierową amunicją. Ta papierowa amunicja była bardzo ważna, bo ona była takim, takim klejem, olejem, który nam ciągle pomagał się rozdziałać. Ale musi być też pewna myśl, nie wystarczy amunicja, musi pewna myśl. I ta myśl powstała w wyniku tego doświadczenia wcześniejszego naszych klęsk. Klęski 70 roku w Szczecinie, klęski w Gdańsku roku 70, klęski studentów w 68 roku, że bez wspólnego działania robotników, inteligencji to nigdy nie wygra. Ale to działanie nie może być tylko takie, że to my, świat, idziemy do robotników, tylko trzeba mieć współpracę, partnerstwo, uznanie pewnej godności jednych i drugich. Nie, moim błędem jest mówienie, że robotnicy tylko potrzebowali poprawy warunków. Nie. Jeden z pierwszych postulatów były wolne związki zawodowe, więc to była ta godność, którą poznawaliśmy w tych kontaktach. I właśnie w wyniku takiego myślenia w 1977 roku zaczęliśmy dać pismo Robotnik, rozpoczął się od września roku 1977. I potem w wyniku doświadczenia Świtonia i Śląskiego powstała ta idea, że najlepszym pomysłem są wolne związki zawodowe. Tylko to jest najbardziej trafia. I to wynikało z tych wcześniej, bo o tym mówiła Wila Pazieska, gdzie mnie ktoś inny z Kupanu mówił, że to było zapisane w polskim prawie. Że to nie myśmy prawo polskie, ukryte, tajne, ale było prawo polskie, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, że robotnicy mają prawo założyć związki zawodowe. To same szatę.
Tylko na sekundkę się chciałam wtrącić, mianowicie wydawnictwo Nowa, niezależna oficyna wydawnicza, drukowała, ponieważ oficjalnie nie można było tego dostać, konwencję MOP-u, o której mówił pan dr Meja, tę o tym, że wolno zakładać związki zawodowe. I my taki jeden egzemplarz w domu mamy, przechowujemy prawie jak skarb. To znaczy, jest wydrukowana, jest
dziennik
po prostu skserowany dziennik ustaw z konwencją MOP-u, ze stemplem Nowej, bo jest wydrukowany przez Nową, zabrany nam przez SB w czasie rewizji, w ramach jakichś zwrotów oddany. I my to przechowujemy jak największy.
Czyli SB zabierało dziennik rządowy,
tego oficjalnie nielegalne.
To samo dotyczyło porozumień helsińskich, tak samo. Rzecz polega na tym, że działacze Ruchu Obrony Praw Człowieka rozdawali pod nomami centrum dziennik ustaw z tym koniec. No, ale to nie już nie za bardzo przedłużam. Chodzi o to, że to była idea, która po pierwsze mówiła, masz takie prawo, to jest prawo uznane międzynarodowo. W takim razie idea wolnych związków to by przemawiała, to trzeba przemawiać na Śląsku, to trzeba przemawiać w Gdańsku, to było parę miesięcy później, bo w Gdańsku był marzec, a w kwietniu i także szybko to szło bardzo. Z tym, że, żeby ten był jakoś paradoks określić, jednak Gdańsk był mocniejszym ośrodkiem znacznie niż Śląsk i dlatego też te związki tam się obroniły. Tam było całe zaplecze, tam był Bogdan Bołcewicz, tam był Ruch Młodej Polski, tam było to doświadczenie jeszcze z czasów 70 roku. Więc, a my, tak jak tu była o tym mowa, kiedy były prześladowanie, był Świtoń i tak dalej, to ta cała akcja, o której tu była mowa, że na przykład we wrześniu całe fale jadących kolporterów nocnym pociągiem do Katowic z ulotkami po to, żeby bronić Świtoń. I wracamy do tego właśnie. I cały czas, jak się pojawił kontakt Jakubsewicz, Stefan Kozłowski, Jarek Witkowski ze swoją akcją, była myśl o tym, żeby również tu, ponieważ Szczecin to i Gdańsk, tak samo, żeby tu też powstały wolne związki zawodowe. Tylko to trzeba powiedzieć, i to jeszcze skończę, że przeciwdziałanie Esbecji no, było brutalne, było ostre. To było, jak się czyta tej dokumenty KOR, tej mam, to są tylko dokumenty. I się wcześniej zobaczy, jakie represje były robione w stosunku do tu siedzących, to naprawdę to człowiekowi głowa po prostu boli od samego czytania tego, co tu się działo. I ta akcja esbecka i tak dalej, to wszystko. Więc to bardzo utrudniało, ale mimo to jednak zrobili. I uważam, że to świadczyło, tak jak mówił Wojciecki, o pewnej sile tego środowiska na przekór temu wszystkiemu. Ja jestem pewien dumny z tego, że naprawdę, że oni to zrobili.
W literaturze przedmiotu też spotykamy się z takim stwierdzeniem, że w momencie, kiedy kształtowały się WZZ tutaj na Pomorzu Zachodnim czy też w Gdańsku, to był taki sygnał od grupy właśnie KOR-u w Warszawie, żeby tego nie robić, że te środowiska są słabe, żeby może w końcu wyjaśnimy, jak było w rzeczywistości.
To był sygnał z SB.
To był sygnał z SB.
Ja powiem, jak było, dobrze?
Bardzo proszę, o to się spotkaliśmy.
Tak, jeśli chodzi o śląskie, to myśmy w tym po prostu nie brali udziału i nie dyskutowaliśmy na ten temat. Nas po prostu Świtoń o tym poinformował. Taka jest moja wiedza. A nie, no to poznali się na lodówce w obronie siedzących robotników w Kościele Świętego Marcina. Tam się poznali. Ale potem rzeczywiście, tak jak mówił doktor Neja, Świtoń zadzwonił do Henka i poinformował o powstaniu tych związków zawodowych. Myśmy mieli z tymi związkami zawodowymi, tak jak już była mowa, tymi śląskimi, wyłącznie na początku kłopot, ponieważ to byli ludzie, każdy był, tak powiem, pojedynczy, z różnych miejsc, nieosadzeni w zakładach, bez mocy, bez jakiegoś wspierającego ich zaplecza, a potwornie represjonowani. Bici i represjonowani, i zamykani do pudła. I trzeba było ciągle na ten Śląsk jeździć z tymi ulotkami. Jeździli rzeczywiście wszyscy, nieważne. KOR, SKS, Ruch Obrony, jeździli wszyscy, bo trzeba wyciągnąć pieniądze z tymi ulotkami. Ale sam kłopot i tego pożytku myśmy, ja mówię o naszej optyce wtedy, nie widzieli. I tu się nagle zjawia w naszym mieszkaniu Krzysztof Wyszkowski i nam mówi o potrzebie założenia, o tu zakładamy właśnie związki zawodowe, kolejne związki zawodowe, więc nasza jedna uwaga to była Więc nasza jedna uwaga to była taka oczywiście, że może nie tak szumnie może komitet założycielski, no bo trzy osoby miały podpisywać, tak? Ale w ogóle to nie, no, będzie kolejny kłopot, no tu Śląsk, tu Wybrzeże, jak sobie z tym radzić? Myśmy byli przeciwni, bo nie wierzyliśmy w to, że mają zaplecze i że coś z tego wyjdzie. Nam się wydawało, że może coś takiego międzyzakładowego innego, no już. No to Krzysiek z argumentem, że jak nie wy do Ruch Obrony to zrobi, a nie RMP, przepraszam, RMP, bo tam silne było bardzo w Gdańsku, pognał z tym do Kuronia, żeby uzyskać placet Kuronia. Placet Kuronia, który bardzo w ogóle lubił aktywność ludzką, uzyskał. Chcecie robić, uważacie, że macie siły, no to róbcie. No i Krzysiek do nas wrócił, mówi, to drukujcie naszą deklarację. No jak nam powiedział, drukujcie, czy to jest ich decyzja i ich ryzyko, tośmy w robotniku wydrukowali. Nie było czegoś takiego, jak odgórne czyjekolwiek zakazy, nakazy czy przeszkody. Po prostu jak grupa jakaś była zdeterminowana i czegoś chciała, to to robiła. Taka była kuchnia kwietniowa.
O, i dlaczego te związki w Gdańsku się obroniły? Bo oczywiście SB, tak samo jak na Śląsku, chciało ostro zaatakować tam Świtonia, a tutaj Błażeja Wyszkowskiego, brata Krzysztofa Wyszkowskiego. Jego zamknęli w więzieniu. I tu pokazała się siła środowiska gdańskiego, bo oni zrobili głodówkę w kościele, nagłośnili ją w obronie siedzącego ich kolegi Błażeja Wyszkowskiego i ich obrony. I to zamknięcie i ta głodówka rozpowszechniły ideę i wtedy Na czasie tej budówki przyszli nowi uczestnicy wolnych związków. Przyszedł Lech Wałęsa, przyszła Anna Walentynowicz, przyszła Linka Pieńkowska, przyszedł Puls i tak dalej. Cała grupa przyszła, żeby wzmocnić, a nie osłabić. No i to poszło.
Jak to wyglądało w Gryfinie? Tutaj pytanie do panów. Tak, panie Mirosławie.
Ja może powiem taką rzecz. Otóż Krzysiek Wyszkowski mi kilka razy zagadywał i tak, powiedz, przecież, że KOR właściwie nie chciał, żeby powstawały wolne związki zawodowe. Że,
no więc, tak się pojawia, tak stwierdzenie.
Jakbyśmy w Gdańsku, prawda? Ja może powiem, jak ja to widzę. Otóż nikt nam nie zakazywał, natomiast cały czas nas oczywiście i Jacek Kuroń też ostrzegali, że czy jesteście świadomi, jakie będą represje, że w tym dniu już mogą się pojawić, że będziecie dwa razy bardziej ścigani, obserwowani i no więc coś takiego, to rzeczywiście mieliśmy takie uwagi, no bo to normalne, no i myśmy wzięli to pod uwagę, no czy słusznie, czy nie. No w każdym razie zabranić nam nie zabraniono, natomiast ostrzegano nas i rzeczywiście słusznie.
A pytanie od razu panie Mirosławie, panie Janie i tutaj panowie. Jak było z docieraniem tu właśnie do robotników, z tymi założeniami WZZ-ów tutaj Pomorza Zachodniego? Jak było z tym przekazem? Jak było z państwa działalnością? Czy było to trudne zadanie? Czy musieliście się, już abstrahując oczywiście od tej wszechobecnej inwigilacji, jaki stosunek mieli do was robotnicy tutaj zakładów, nie tylko w Gryfinie, ale również w Szczecinie i w całym regionie?
Mogę powiedzieć tak, że w 78 roku, to kilka miesięcy z tego okresu, w 78 roku na przykład z Radia Wolna Europa dowiedzieliśmy się o powstaniu pierwszych wolnych związków zawodowych. U mnie w oddziale, w którym pracowałem, w Dolnej Odrze, w zasadzie świadomość była bardzo duża, jeżeli chodzi o sprawy związane z opozycją. No, słuchanie Wolnej Europy to było sprawą taką, powiedzmy, no, wówczas oczywistą. I muszę też rzec, że właśnie w tamtym okresie my już zaczęliśmy rozmawiać bardzo tak intensywnie z kolegami w elektrowni o właśnie wolnych związkach zawodowych.
Jaka była reakcja kolegów?
Znaczy nie tyle, że była reakcja. Rozmawialiśmy z ludźmi, którzy po prostu byli już zdeterminowani, świadomi. I mieliśmy już pracę z Warszawy, różnymi drogami pracowaliśmy. I w zasadzie nas po chyba dwóch miesiącach takich rozmów wewnętrznych w zakładzie pracy Służba Bezpieczeństwa z tego nie próbowała. Zrobili u nas rewizję w zakładzie pracy, w szafkach pracowniczych, w szatni. I później przez chyba kilka tygodni wzywano do dyrekcji, gdzie byli przedstawiciele Służby Bezpieczeństwa i straszyli. No, po tej całej akcji mogę powiedzieć, że spadła chęć już takiego zakładanie związków zawodowych.
Ludzie, no w 78.
Mówię o 78 roku, o pierwszej połowie. Wówczas właśnie, ale było jeszcze kilkanaście osób bardzo zdeterminowanych. Wówczas z bratem postanowiliśmy zorganizować spotkanie z Jackiem Kuroniem i właśnie z tymi kolegami z Zdolnej Odry, które by, sądziłem, wzmocnią jakby no chęć tworzenia tych związków, bo była to sprawa taka dosyć dla nas ważna i uważaliśmy, że wokół tych związków można w ogóle wiele rzeczy osiągnąć. Do spotkania oczywiście z Jackiem Kuroniem doszło, właśnie na Słowiańskiej w Gryfinie, z tym, że po krótkim czasie zrobiono oczywiście wejście ostre, zatrzymano nas wszystkich, zatrzymano Jacka Kuronia i mnie, a resztę poddano rewizji osobistej. Później, jak słyszałem, byli wzywani w następnych dniach na przesłuchania. My wówczas na komendzie oczywiście dowiedziałem się o sobie, czyli o ludziach z Warszawy, z rzeczy najgorszych, no to było wiadomo. Kilka dni później z bratem napisaliśmy skargę do prokuratury rejonowej w Gryfinie, skargę na temat zatrzymania Kuronia i całej tej akcji. Kopię wysłaliśmy do wszystkich chyba instytucji w kraju, między innymi do Komitetu Centralnego PZPR, do Komitetu Wojewódzkiego, do Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jak również do Amnesty International. No i to była ta kwestia. I teraz tak, po tej właśnie akcji, znaczy po tej sytuacji, dokładnie tydzień po tym, w zakładzie pracy znowu zrobiono u nas najście, przeszukanie w szafkach. To już mogłem sądzić, że sprawa się szykuje jakaś grubsza, ponieważ był fotograf z komendy i robił zdjęcia. Po zatrzymaniu mnie wówczas skazano mnie na miesiąc chyba areszt, tak. Sam prokuratorską otrzymałem, a wsadzono mnie nie gdzie zwykle wsadzano, tylko do oddziału izolacyjnego i siedziałem w celi z dwoma obywatelami Niemiec oskarżonego szpiegostwa. Także no, to oświadczyło, a teraz właśnie niedawno przeczytałem taki sprytny komunikat, który w tamtym czasie poszedł do MSW, że prowadzone wobec Witkowskiego postępowanie w znacznym stopniu izolowało go wśród pracowników i co ograniczyło jego możliwości działania. Więc no, z tego było, że o co chodziło w ogóle w całej tej kwestii. No to ta kwestia. Tylko teraz jeszcze tylko powiem, że
z tym docieraniem do robotników, że po 79.
Poprzez oczywiście prasę, poprzez kolportaż, poprzez blogi, wydawanie pisma, później wydawaliśmy jeszcze inne pismo, ale chciałbym tylko powiedzieć jeszcze, że świadomość, że nie byliśmy sami, że sprawa kolega Gośniany była bardzo ważna, istotna i no, mnie osobiście bardzo mobilizowało i utrzymywało w pogodzie ducha, że tak powiem.
Tak, to trudne. Panie Stefanie, jakby w zasadzie to samo pytanie do Pana, jakby o tą działalność, odzew robotników na działalność Wody Związków Zawodowych już w momencie, kiedy one już istniały, kiedy już ogłosiliście tą deklarację.
Znaczy, mi się wydaje, że najważniejszy taki moment to był kontakt z pracownikami WPKM-u. Do mnie się zgłosiło bezpośrednio po przeczytaniu, nie wiem, robotnika. Nie pytałem, czy wysłuchaniu komunikatu Wolnej Europy, bo też w Wolnej Europie były odczytywane komunikaty, były odczytywane adresy. To był jeden taki namacalny kontakt. I drugi namacalny to była u mnie wizyta Chrystosiaka z Parnicy, który też do mnie przyszedł z jakąś taką teczką w ubraniu robotnika. Myśmy bardzo taki krótki, konspiracyjny kontakt nawiązali. No to były takie dwa, powiedzmy, bardzo namacalne i bezpośrednie wyniki tego założenia Wolnych Związków Zawodowych. Były inne pośrednie kontakty, czy kontakty, które ja nawiązywałem, ale to były takie dwa bezpośrednie kontakty, najważniejsze.
Panie Zbigniewie, u Pana, jaka była reakcja na...
Ja pamiętam, jak ludzie reagowali, kiedy proponowaliśmy na przykład robotnika, czasami na całkiem przypadkowy sposób wręcz na ulicy, że te nazwiska, które są na dole, to nie są prawdziwe nazwiska, to nie są prawdziwe adresy. Kompletnie zdziwienie, to są rzeczywiście osoby, które z imienia, z nazwiska występują. I to było takie, no wręcz czymś, ludzie byli prawie zszokowani. Ktoś może oficjalnie czymś takim występować, że rzeczywiście można oficjalnie próbować coś takiego robić. No co jakby to było przyjęcie, było bardzo sympatyczne. Z tego co pamiętam, to oczywiście na każdą działalność jakieś tam pieniądze były potrzebne, więc robotnik miał taką nieoficjalną cenę 1 złotówki. Nie było to tam żadne wymuszanie, co będzie dać za darmo. Ale wielokrotnie ludzie, którzy już rzucali po raz drugi, po raz trzeci takiego robotnika, wystawiali 10-20 złotych, żeby jeszcze tylko następny drogować, za następny. Także przyjęcie ogólnie było pozytywne, natomiast z efektywnością tego działania, bo końcowo, żeby co z tego wyniknie, no tego wtedy nikt do końca nie wiedział.
Jak najbardziej. Szanowni Państwo, na początku zapowiedziałem tę kwestię o tych emocjach. Tutaj też było bardzo dużo powiedziane o tych depresjach. Ja zacznę od takiego cytatu pana Mirosława, właśnie z naszej broszury, która została specjalnie wydana na dzisiejszą uroczystość. Pan Mirosław w 1981 roku pisał o swojej motywacji. Nie dlatego byłem w Komitecie Założycielskim Wody Związków Zawodowych Pomorza Zachodniego, że jestem odważny. Przeciwnie. Boję się milicji i służb bezpieczeństwa, a nawet się boję tych, którzy się nie boją. Jestem tylko zwykłym człowiekiem. Kierowało mną zupełnie co innego. Uważałem, że tak trzeba, że muszę być wyżej od zła. I tu właśnie chciałem zapytać o ten strach, o te emocje. Tutaj też historia pana Jana, którą zaraz przytoczymy, ilość tych rewizji, również rewizji, których odbywały się podczas pana nieobecności w domu. Też mówimy o tych emocjach, o rodzinie, o tym, co doświadczały żony. I właśnie chciałem zapytać o ten strach, jak też z dzisiejszej perspektywy. To jest cytat z 81 roku. Minęło prawie 40 lat. Jak dzisiaj pan na to patrzy?
No więc akurat ten cytat nie jest, znaczy ja zacytowałem, ale to powiedział Jacek Kurny. To właśnie wtedy, kiedy myśmy mówili o wolnych związkach zawodowych, że Jacek powiedział, że o tych represjach. Ja mówię, a ja się nie boję. A Jacek mówi, a ja się boję i boję się tych, co się nie boją. I to było, to mi tak wtedy, tak zwróciło uwagę, tak mnie to jakoś zainspirowało, że rzeczywiście trzeba o swoim bezpieczeństwie mówić ostrożnie. Oczywiście w jakimś sensie się bałem, każdy się boi, to są represje. Ja pamiętam, mieszkałem tu przed Gryfinem, tuż za Gryfinem, tak jak się szło tam w stronę Żabnicy, tam się mija jakieś takie roztopy i takie zupełnie niezamieszkany teren. Jak wracałem w nocy i widziałem, że jedzie samochód, to się chowałem gdzieś, dlatego że mogły jechać ubecy i mogli mnie po prostu pobić. Oni z samej takiej prywatnej zemsty, bo przez nich zamiast siedzieć na fajrancie, to oni musieli za mną się uganiać. Więc po prostu mogli mnie wziąć, skopać czy gdzieś do rowu wrzucić. Więc ja nawet, no bałem się, no pewnie to jest normalne, prawda?
Panie Janie, tutaj na sali jest z nami właśnie pana syn. Mówiliśmy też o tych przeszukaniach, kiedy pana nie było w domu, ile razy był pan zamykany na 48 godzin. Z perspektywy dzisiaj, jak pan na to patrzy, ten strach, jaka była reakcja rodziny? Jak sobie państwo radziliście z tą sytuacją, która was została?
No to jest takie pytanie bardzo prywatne. Nie jestem chyba przygotowany na tą odpowiedź. No.
Jakby pan, jakby, no, jak się czuł, jakby mając świadomość...
Zresztą, jeżeli chodzi o te sprawy, jakoś tak do tej pory się nie udzielałem i te sprawy, o tych sprawach nie opowiadałem, więc...
To może, żeby były silne emocje, jak najbardziej. A może być to w takiej sytuacji jakby sąsiedzi, czy jakby to otoczenie, może nie rodzina, ale wokół, czy jakby czuł pan, że za tą swoją działalność odwracają się od pana osoby, które do tej pory gdzieś były w tym otoczeniu?
No, nie odczułem tego, nawet wprost odwrotnie, bo na przykład mieszkałem na Słowiańskiej, sąsiadka z naprzeciwka pewnego czasu, to żona o tym właśnie mi jeszcze wspominała, że zobaczyła przez sudacza, że coś u mnie w zamku, nas nie było w domu, coś tam ktoś grzebie. Oczywiście wtedy wyskoczyła, zaczęła tam jakoś w jakiejś formie się do nich zwracać, oni tam wówczas stwierdzili, że niby niechcący, że pomylili mieszkańca, coś w tym rodzaju. Ale wynikało z tego, że to byli obywatele ze służby bezpieczeństwa, którzy chcieli założyć chyba podsłuch. No tak sobie to...
Reakcja była przeciwna do tej, jaką oni by...
pomyśleliśmy.
Oczywiście.
Ja tu jeszcze jedno dodam tej poprzedniej mojej rozmowy, że właśnie w pierwszej połowie tego 78 roku, jak po tych różnych rewizjach i myśleniu o wolnych związkach zawodowych, ja napisałem pismo do Związku Zawodowych oficjalnie funkcjonujących w Terminalna Odra, w którym
złożyłem rezygnację z członkostwa i wtedy, było właśnie połowa się myślimy o roku, wtedy mu napisałem, że zamierzam tworzyć wolne związki zawodowe, w których będę uczestniczył. Więc tak, tak w formie już powiedzmy...
Co do tych represji,
tak, bardzo proszę.
Standardowo te represje, jak my mówimy, no to są takie, że zamykają telewizję, one były bardzo uciążliwe, bo to przychodzi też i facetów i wraca mieszkanie. Ale to, co ty powiedziałeś, ten strach przejścia, on nie był nieuzasadniony, dlatego, że były przypadki już na początku działalności jeszcze w Korowskiej, że porywano ludzi, wybrano do lasu i tam poddawano jakiejś presji psychicznej, rodzaju tortur po to, żeby go załamać, żeby się podpisał współpracę. W Warszawie mieliśmy taki przypadek, przypadki, w Toruniu były takie przypadki, no, znany przypadek zamordowania studenta w Krakowie, także tutaj każdy z nas w którymś momencie poczuł coś takiego jak ty, no, ten strach fizyczny po prostu, że coś się może stać. No, także tutaj to, co Jacek powiedział, to słuszne. No, strach był.
Ja przypominam, miał też relację właśnie Kazimierz, który mówił, że jak jechał do Warszawy na jeden dzień, to w zasadzie ta podróż trwała 5 dni. Bo 48 w jedno, 48 z powrotem i jeden dzień w Warszawie. To też pokazuje, jakie to było uciążliwe. Panie Zbigniewie, wracając jakby tutaj do tego tematu właśnie reakcji na te represje, reakcji otoczenia. Jak to było z Pana perspektywy?
Ja osobiście poza zatrzymaniami na 48 godzin, jak myślałem, dziwnym kolegium, to jakoś tak nie bardzo to odczuwałem, jakby to po młodym człowieku to spływało, było bez znaczenia. Natomiast fakt faktem, no mój brat Andrzej został relegowany z uczelni za to, co robił. Mój ojciec, który był majorem II Wojska Polskiego, jakoś tak zatrzymał się w jakichkolwiek etapach dalszego, że tak powiem, wyższych stopni. Dopiero po 80. roku został to pułkownika, podczas jego koledzy mieli już dużo wyżej. Także na pewno Lubecja robiła co mogła, żeby nam utrudnić. Ja osobiście pamiętam, że jeszcze nie przyjąłem dobrze się do tej pracy, jak z niej wyleciałem. Także nawet nie zdążyłem dużo nie pokazować. Zresztą między innymi też dlatego, jako najmłodsza osoba w grupie, która nigdzie nie pracowała, nawet nie było mówić, żebym ja jako kobiet deklarację podpisała, to jednak robił osoby trochę starsze ode mnie. Nie wiem, bo młody człowieku raczej spływało. No, podejrzewam, to już wcześniej mówiłem, że im osoba jest starsza, bardziej doświadczona życiowo, to się zaczyna się zastanawiać. A pewnie tylko jest to odwrót. Nie, nie może być, trzeba coś nie zrobić.
Bardzo dziękuję. Pani Wójtko, mam takie pytanie do Pani specjalne, korzystając z Pani obecności. W Wody Związku Zawodowych Pomorza Zachodniego były dwie kobiety, które podpisywały deklarację, również były w Gdańsku. Pytanie jest takie, czy kobietom w opozycji, czy generalnie w strukturach w tej grupie Wody Związku Zawodowych było trudniej? Jak Pani to ocenia jako sama, która była zaangażowana właśnie w działalność opozycyjną?
Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Czy było trudniej kobietom, które działały w opozycji świadomej? Tak, tak. Nie sądzę, żeby było trudniej. Mnie na przykład było łatwiej niż Henkowi, bo ponieważ istnieje stereotyp taki, że kobieta to jest od domu zajmowania się dzieckiem i tak dalej. I to bardzo długo było tak, że wszystko, co złe, to spadało tylko na Henka. Henka zamykali, Henka gonili.
I złe było wspólne. A nam ja odbierałem karę za to.
Tak jest, a ja mówię, nie no, karą było także sprzątanie po rewizjach moje niestety w domu. Nie, bardzo długo było tak, że kobiety, które u nas na przykład, nie mówię o małżeństwie, tylko mówię o tym warszawskim środowisku, powiedzmy robotnika, kobiety świadomie się nie wysuwały do przodu, korzystając z tego stereotypu, że niech sobie myślą, że to jest ta od kuchni, bo wtedy można więcej zrobić, można pewne rzeczy w tajemnicy przed SBK-ami zrobić na przykład, zredagować na czas, schować gdzieś tam coś na czas już. A no i tyle. Natomiast ja w ogóle nie bardzo bym była nie bardzo bym chętnie porównywała naszą sytuację z sytuacją na przykład, nie wiem, czy kobiet w Gryfinie, czy kobiet na Śląsku, dlatego że Pan na początku coś takiego wspomniał. Nam w Warszawie było łatwiej. Po pierwsze dlatego, że było duże środowisko opozycyjne, Po drugie dlatego, że mieliśmy po prostu pod ręką, tak chwyć. Mama mieszkała na przykład naprzeciwko budynku, w którym była kupa agencji zachodnich. No dziennikarze zachodni na wyciągnięcie ręki, jak nas to ruszysz, to za sekundę wie wolna Europa i po prostu wie cała Polska i się nie opłaca. Estecji się nie opłaca. I w tym sensie nam często było łatwiej dużo, dlatego ja nie jestem dobra do opisywania. Ja wiem, że jak pierwszy raz tu mówię akurat o mężczyznach, ale ja usłyszałam o tej waszej demonstracji z tym transparentem. Boże, jacy oni odważni, powiedziałam, ponieważ oni się bezpośrednio twarzą w twarz zderzyli z aparatem represji. Myśmy mieli wygodniejszą sytuację, myśmy miały szczególnie wygodniejszą sytuację do czasu.
Ja też osądzę, że gdyby w tym momencie była jakaś bardziej agresywna polityka względem kobiet w opozycji, to znacznie zwiększył do odwiedzin na Zachodzie. O kobiety mi się, nie? Patrzę, to mogę mieć na lewo. Kobiecie za co?
Na pewno bardziej agresywna ta polityka jest w stosunku do robotników. To było brutalne zachowanie, związane z pobiciem, straszeniem. Nam się zdarzało to bardzo rzadko, wtedy, kiedy w tym sensie Estek wyszedł z nerw. Już nigdy nie wytrzymał i przyłożył, ale to nie było może ten. Ale tutaj była reguła. Reguła była, żeby właśnie prześladować. I tak jak tu było opowiadane, te prześladowania Grabczyka, inżyniera Grabczyka z Chujowej Huty. Ja jeździłem na proces tych właśnie Grabczyka. To tam rzeczywiście była taka tendencja, żeby go kompletnie izolować. To samo z Sureckim w kopalni Gliwice, atak na córki, na żonę. To było moim zdaniem tych esbeków, którzy to robili, a ja nie pamiętam tak akurat nasz ten esbek z Gliwice, tam akurat zresztą byłem tam trzymany trochę. No w tej chwili zapomniałem jego, powinienem się lista hańby. Takich esbeków, którzy się wyróżniali. U nas był Zaleski, był tam Zakrzewski i tak dalej. Więc tych esbeków taka lista hańby powinna być, bo oni ponad się wykazali taką gorliwość, własną inwencję, to najbardziej zaszkodzić. To oczywiście nie zablokowało, tak jak mówił Łaziecki. Mimo wszystko byśmy grali, a nie oni. No ale widzę, wielu ludzi właśnie ucierpiało.
Dwa zdania o nostalgii, bo jak sobie te czasy opuszczę, bo ja bardzo lubię, jak się właśnie różne rzeczy opowiada o opozycji, nie tylko o martyrologii, bo młodzi szczególnie nie lubią, jak ktoś przyjdzie i mówi, a nas to, a bito, a prześladowana, a my bohaterowie. Ja chciałam powiedzieć, że to był czas wielkich przyjaźni. W naszym mieszkaniu, w nasze mieszkanie przewinęli się i inżynier Grabczyk, o którym mówił pan prezes tutaj, przyjeżdżał do nas i gościł w naszym domu. I Kazik Świtoń, Władek Sulewski, Kściuczek i inni, czyli późniejszych. Zaraz, ja mówię o kolejności zdarzeń. Którzy i inni, którzy później założyli śląskie WZZ-y. No, z gdańskie WZZ-y prawie w całości znaliśmy, tych późniejszych już może nie, ale oczywiście i Ania Walentynowicz, i Wałęsę, i Gwiazdów, i Bulca, i Wyszkowskiego, no po prostu wszystkich i wszyscy u nas w domu bywali, także na moich urodzinach. Kiedy zresztą następnego dnia razem dyskutowaliśmy o karcie praw robotniczych. I wy, i to w różnych momentach, najpierw Mirek, potem Stefan, no i ty chyba Zbyszku nie pamiętam, ale Andrzej tak u nas. Tak, tak. Więc i także ci, którzy nie zdążyli już założyć związków zawodowych, ale tak blisko podchodzili, lubliniacy. Przecież oni byli nieźle organizacyjnie przygotowani, dlatego u nich gruchnęło tym lipcem, od którego potem poszło w sierpień, w 80 roku. I to wszystko było jakieś takie normalne, ciepło, serdeczne. Nie trzeba się było zapowiadać, się wpadało, bo nie było...
Tak jak dzisiaj, nie było dokładnie mediów społecznościowych.
I byli ludzie o różnych poglądach. a potrafili się przyjaźnić i coś im z tego jakoś do dzisiaj, no może nie wszystkim, ale niemal wszystkim zostało. I życzyłabym sobie, żeby teraz ludzie o różnych poglądach tak się umieli przyjaźnić.
Pani Ludwiko, bardzo dziękuję, bo to chyba idealne, takie podsumowujące tą naszą dyskusję stwierdzenie. Ja jeszcze tylko dodam, że w jednym z materiałów, z artykułów właśnie pani dr Marcinkiewicz poświęcony wolnym związkom zawodowym, a propos tej jedności, znalazłem takie zdanie, to jest bodajże a pana Mirosława albo pana Jana, że to był czas nieracjonalnej jedności. To jest to, co pani powiedziała. Mimo tych różnic, ta jedność...
To była racjonalna. Się
lubią,
to
mogą coś razem zrobić.
Emocjonalna i racjonalna.
Ja musiałem jeszcze jedną rzecz tutaj dodać. Tak. Czy już się kończymy. Ja pochodzę ze wschodu. Na wschodzie taką wiążą kulturę z kultura daru. Jak się z kim spotykam, to musimy coś podarować i tak dalej. Myśmy przywieźli tutaj trzy płytki robotnika. Tu jest cały robotnik, łącznie z robotnikiem Wybrzeża i Pomorski. Włożyć do komputera i wszystko jest tutaj, więc chcę mnie dać w prezencie trzy tylko. I to oddział szczeciński, oddział taki, żeby się mogli sobie wydrukowany robotnik szczeciński, no jest cały taki.
Bardzo dziękuję, z pewnością się przyda tutaj.
To może być jednym warunkiem, że wszystkie dane będą na stronie udostępnione.
Generalnie, szanowni państwo, jest portal poświęcony wolnym związkom zawodowym, gdzie większość właśnie z materiałów robotnika i wiele dokumentów, bardzo dziękuję panie Henryku, jest właśnie wrzuconych i można te numery zobaczyć. Szanowni państwo, czas nas goni, ale tutaj pozwolę jedno pytanie. Bardzo proszę tutaj od pana.
Dzień dobry, nazywam się Andrzej Romaniecki. Ja mam takie pytanie do mojego kolegi Janka Witkowskiego. W 76 roku w elektrowni był taki jednodniowy strajk, prawda? Z tego co wiem, ty też brałeś udział w tym strajku. Pośrednio czy bezpośrednio tego nie wiem. Natomiast ja reprezentuję Stowarzyszenie Gryfińskie Pamięć i Prawda, opozycja niepodległościowa 45-80 i Solidarnościowa Niepodległościowa 45-89. I tu na sali są członkowie naszego stowarzyszenia też, którzy byli w komitecie strajkowym wtedy, bo to był strajk jednodniowy, natomiast represje były kilkuletnie tych ludzi. Jest pan Wesołowski, członek komitetu strajkowego, jest pan Kąkolewski Stanisław, pan Palczak Jan był, no ale musiał pojechać do domu, bo on mieszka na wsi, więc nie miał dłużej czasu tu zostać. I, no i był jeszcze członkiem pan Jerzy Nowa, który już nie żyje, on był przewodniczącym. Janek, ja bym, proszę, do tego chciałbym, żebyś się jakoś odniósł do tego dnia. Jak to
wyglądał tam ten jednodniowy
strajk? Jak to wyglądało, jak to było później, no i co, ale jeszcze, moment, jak to było później, czy ten Komitet Obrony Robotników coś w tej kwestii tam odnotował, czy nie, coś powiedział?
Nie, wszystko, co jest właśnie w robotniku, to jest, tak, myślę, że to było pisane bez mała na gorąco, więc teraz, jeżeli miałbym coś o tym mówić, to myślę, że byłoby troszkę bez sensu, bo nic mądrzejszego nie wymyślę.
Nie, tu jest artykuł Janka Witkowskiego.
Z perspektywy lat, może tak sprostuję to pytanie. Co możesz dzisiaj powiedzieć na temat tamtych wydarzeń, nie?
No, szczerze mówiąc, tak niewiele pamiętam. Pamiętam strajk, pamiętam mobilizację, pamiętam zorganizowany chyba perfekcyjnie.
Ja się wręczę, dlatego że ja przeczytałem wczoraj ten artykuł. Janek Witkowski napisał artykuł w robotniku w roku 79 w marcu. I tam te wszystkie emocje, które są podane tutaj, zaczyna się tak, ja powiem, jak się zaczyna. My, robotnicy z Dolnej Odry, nie możemy pozostawić w zapomnieniu dnia 25 czerwca 76 roku. Był to jedyny dzień, w którym byliśmy prawdziwą klasą robotniczą. Strajk, który wówczas podjęliśmy, był jedyną możliwą formą sprzeciwu wobec rażącej podwyżki cen artykułów żywnościowych i niesprawiedliwej rekompensaty. Tak się zaczyna. I potem szczegółowo jest opisany ten strajk. Również to jak zostało zakończone, no bo się władze rysowały. Wieczorem ogłosili w telewizji, że to były tylko konsultacje, nie tam jak podwyżka. No i wtedy wyjście, ten komitet strajkowy był, to była po prostu doskonała organizacja tego strajku i wspólna decyzja. I potem Janek to wszystko opisał. Dzięki temu wiemy, jak ten strajk przebiegał. Dzięki temu była potem nauczka, jak należy organizować strajki w przyszłości.
Tak, my pisałem ten artykuł, szukałem oczywiście dostępu do przewodniczącego, do którego nie mieliśmy kontaktu, do innych ludzi. Już nie pamiętam, z kim rozmawiałem, ale muszę powiedzieć, że jak pisałem ten artykuł, to niewielu ludzi chciało ze mną rozmawiać, którzy uczestniczyli w tym strajku, bo na pewno próbowałem dotrzeć do nich. Tak.
Szanowni Państwo, wszystkie numery robotnika właśnie znajdują się na naszej stronie internetowej, właśnie w portalu poświęconym Wolnym Związkom Zawodowym. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia portalu. Ja Państwu bardzo dziękuję za dyskusję. Przed nami jeszcze ostatni punkt programu, czyli prapremiera filmu Przebudzenie poświęconego właśnie Wolnym Związkom Zawodowym, gdzie większość tutaj Państwa w tym filmie wystąpiła. Film został stworzony przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej i przez Telewizję Polską w Szczecinie. Teraz przedpremierowo dla Państwa, natomiast prawdopodobnie w najbliższym czasie również na antenie TVP3 Szczecin. Bardzo Państwu dziękuję. 5 minut przerwy technicznej.